Między небом а землю.
Czyńcie dobro, szukajcie sprawiedliwości. Pod takim hasłem odbywa się tegoroczny tydzień modlitw o jedność chrześcijan. Tydzień, który kończy się formalnie w środę 25 stycznia. Przy tej okazji stawiamy pytania dotyczące trudnej drogi ekumenicznego zbliżania. W dzisiejszym programie także o planach archidiecezji gnieźnieńskiej na Nowy Rok, które przybliży prymas polski arcybiskup Wojciech Polak, a także zaproszenie na koncert charytatywny w Poznańskiej Galerii u Jezuitów. Koncert szczególny, bo cały dochód z niego zostanie przeznaczony na pomoc dla skrwawionej i zmagającej się z rosyjską agresją Ukrainy. Łukasz Kaźmierczak, zapraszam. Katolicy, protestanci czy prawosławni na co dzień przeżywają swoją wiarę na różne sposoby. Żeby jednak pamiętać raczej o wspólnym rdzeniu niż o różnicach, od ponad 100 lat organizowany jest Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. Czy któryś z odłamów jest ważniejszy i czy kiedyś uda się połączyć je znowu w jedną religię? Odpowiedzi na te pytania szukała Sandra Soluk.
Który odłam chrześcijaństwa jest najważniejszy?
Myślę, że nie ma paradoksalnie żadnego. Ksiądz superintendent Sławomir Rodaszyński, współprzewodniczący Poznańskiej Grupy Ekumenicznej z Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w Poznaniu Świętego Krzyża przy ulicy Ogrodowej 6. Chociaż oczywiście kościoły, które stanowią dużą liczebność wiernych, nie tylko mają wpływ, ale z drugiej strony niosą ze sobą odpowiedzialność za to, co się wydarza nie tylko w życiu religijnym, ale także i społecznym. Dlatego wielkość oczywiście Kościoła rzymskokatolickiego jest tu znacząca w naszym kraju, ale nie mająca też prawa licencji na wiedzę, na doświadczenie, na stosowanie wszelkich kwestii dotyczących wiary, Kościoła, dla innych też wspólnot i związków wyznaniowych, chociażby na terenie miasta Poznania.
Trwa tydzień modlitw o jedność chrześcijan. Jaka jest właściwie idea? Czy żeby wszystkie te odłamy połączyły się któregoś dnia w jedno?
Pozwolę sobie troszeczkę sprostować. To nie jest kwestia odłamów. Chrześcijaństwo od początku swojego istnienia nie było jednolite. Zawsze było różnorodne. Oczywiście nacechowane różnymi doświadczeniami, tymi dobrymi i trudnymi. Natomiast modlitwa o jedność chrześcijan, myślę, że po pierwsze jest odpowiedzią na to, co było złego, trudnego w historii i w przyszłości. Gdybyśmy nic nie robili, to myślę, że wiele tych ran historii dzisiaj nie miałyby też możliwości współpracy i też wspólnych działań. I dla mnie modlitwa o jedność chrześcijan to jest czas wzajemnego przenikania tego, co jest mi dzisiaj jeszcze niepoznane, niezrozumiałe, niepojęte, a jednak współistniejące także tu na terenie miasta Poznania.
Czy zdarza się księdzu spotkać osoby, które decydują się w dorosłym, świadomym życiu, że wolą jednak wyznawać wiarę w Jezusa Chrystusa w obrządku już nie katolickim, ale teraz protestanckim albo prawosławnym?
Jest to czymś naturalnym. Każdy dokonuje dojrzałych, mądrych wyborów w zależności od tego, co oczekuje, tego, czego pragnie, jakie wartości szuka. I zapewne ten, kto czuje się dobrze w kościele rzymskokatolickim, nie będzie szukał innego kościoła czy wspólnoty. Często ludzie, którzy szukają innego miejsca, swojego domu, domu modlitwy, szukają tego, czego im brakuje i odnajdują albo też i nie. Myślę, że różnorodność jest dobrym wyrazem współczesności, kiedy nie ma licencji nikt na Bożą prawdę, na Pana Boga. Pan Bóg jest niezależny i suwerenny w swoim działaniu. I ta Boża demokracja w tej przestrzeni ludzkiej wolności nie jest czymś nowym, bo Pan Bóg stworzył nas, abyśmy świadomie wybierali. Natomiast oczywiście z mojej strony nigdy nie ma chęci przedstawiania innego kościoła w sposób negatywny, niewłaściwy. Raczej jest to prezentacja tego, co mój kościół uczy, tego, co w duchowości moja wspólnota pragnie wnosić w życie nie tylko parafii, ale także i społeczności miasta Poznania.
Mnie się wydaje, że ten tydzień modlitw o jedność chrześcijan może być dobrym momentem, żeby się zastanowić, czy faktycznie w moim kościele jest mi dobrze, bo ja bym się spierała. Mnie się wydaje, że jeżeli ktoś się wychował w którejś części chrześcijaństwa, to rzadko zadaje sobie pytanie, że może gdzieś indziej byłoby mu lepiej, że może nawet może być postrzegane jako coś złego.
Wybór jest zawsze dobry, bo zastanawia mnie to, co mam, tego, czego mi brakuje, to, co chciałbym doświadczyć i przeżyć. Myślę, że też daje mi świadomość, jakiego kościoła oczekuję. I każdy z kościołów jest w swojej duchowości inny, różnorodny i takiej wyjątkowej chwili, w której odkrywamy, że w Bożych oczach jesteśmy wspaniali, mimo naszych upadków i słabości, pozwala nam też inaczej spoglądać na wyznawców innych kościołów, innych religii, pełni w pokorze, że jeśli ja nie jestem doskonały, to może tym bardziej dobrze będzie szanować, spoglądać w pokorze na niedoskonałość kościołów, wspólnot, a także i drugiego człowieka. Więc modlitwa o jedność chrześcijan uczy pokory. Często poszczególny kościół powstawał, czy też powstaje w historii świata w wyniku określonych sytuacji historycznych, społecznych i też oczekiwań religijnych. I zapewne jeszcze wiele kościołów powstanie w historii świata. I każdy kościół, uważam, ma coś zawsze cennego, co wnosi, co przypomina i czym się dzieli z każdym człowiekiem. Czy to ktoś przyjmie, czy nie, to jest już drugą rzeczą.
Jak bardzo ksiądz ma przemyślaną swoją przynależność w kościele? To znaczy, czy zastanawiał się ksiądz kiedyś nad tym, czy mógłby być raczej księdzem katolickim albo prawosławnym?
Na odpowiedź na to pytanie pozwolę sobie troszeczkę wrócić do moich młodzieńczych czasów, kiedy nawróciłem się do Boga i jako młody człowiek byłem zapraszany przez duchownych różnych kościołów na spotkania z młodzieżą. Byłem też zaproszony przez zakonnika w Łodzi na spotkanie ze studentami i po spotkaniu, kiedy powiedziałem świadectwo swojej wiary, zakonnik powiedział: wiesz, dobrze bym cię widział, gdybyś poszedł do seminarium, w domyśle seminarium katolickiego, i został duchownym mojego kościoła. Wysłuchałem to cierpliwie, bez zainteresowania. Tydzień później byłem w kościele chrześcijan baptystów i po spotkaniu pastor powiedział do mnie: Sławku, dobrze byłoby, gdybyś poszedł do seminarium, bo czuję, że będziesz dobrym duszpasterzem, oczywiście w domyśle kościoła chrześcijan baptystów. I trzecie spotkanie było to już w moim wybranym kościele, kościele ewangelicko-metodystycznym w Łodzi, kiedy też po nabożeństwie, w którym dzieliłem się swoim rozumieniem słowa, pastor podchodzi do mnie i mówi: wiesz co, nie wiem, czy się nie zastanawiałeś, ale chciałbym, żebyś poszedł do seminarium w domyśle metodystycznego i został duchownym kościoła ewangelicko-metodystycznego. I w gruncie rzeczy, dlaczego kościół ewangelicko-metodystyczny? Dlatego, że pod wieloma względami jest on mi bliski, był bliski i jest cenny, i jego podejście takie gdzieś po środku, pełne mądrości, pełne rozwagi, ale też i otwartości na drugiego człowieka w działaniu, w pomocy socjalnej, we wszystkim, co w swojej historii, ale także i w dniu dzisiejszym przez ręce ludzi wiary czyni.
Więcej takich dyskusji na pewno będą mogli Państwo sami przeprowadzić podczas Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan, który potrwa jeszcze do 25 stycznia. Program tego wydarzenia znajdą Państwo m.in. na Facebooku.
Tak, Poznańskiej Grupy Ekumenicznej oraz na stronach internetowych lub też facebookowych poszczególnych kościołów i związków wyznaniowych na terenie miasta Poznania.
Początek roku to zwykle czas podsumowań i planowania. Jaki był ubiegły rok dla Kościoła Gnieźnieńskiego i jakie są tegoroczne plany metropolii? O tym z prymasem Polski, arcybiskupem Wojciechem Polakiem, rozmawiał Rafał Muniak.
Księże prymasie, jaki był ten rok dla archidiecezji w tym wyjątkowym roku, kiedy od lutego praktycznie zaczęła się wojna na Ukrainie?
Niewątpliwie ten rok dla całej naszej ojczyzny i też dla Kościoła w Polsce był pod znakiem przede wszystkim troski o tych, którzy uciekają przed wojną z Ukrainy. Rozpoczęty prawie u progu przecież tego roku, 24 lutego, konflikt zbrojny na Ukrainie, inwazja Rosjan, spowodowała, jak pamiętamy, całe fale uchodźców i jednocześnie otwarte serca Polaków, którzy przyjmowali i przyjmują ich do tej pory w swoich domach, w rodzinach, w różnych miejscach, dają wyraz właśnie temu, że jesteśmy solidarni z tymi, którzy cierpią, także pomagając na Ukrainie. I myślę, że ten rok został bardzo mocno naznaczony nie tyle samym konfliktem oczywiście w Polsce, ale konsekwencjami tej wojny u nas. I te konsekwencje nie są odczuwalne tylko w takich gospodarczych sprawach czy sektorach, czy nawet kryzysach, które wiążą się dzisiaj z troską też o to, żeby będąc zabezpieczonym, myślę tutaj o energii, o ogrzewaniach i innych rzeczach, ale właśnie o konkretnych ludziach, którzy stanęli pośród nas, którzy stanęli w progach naszych domów i którzy do dzisiaj potrzebują troski, potrzebują być może już na tym etapie innego też zaopiekowania, czy dodania im odwagi właśnie do tego, by mogli tutaj w Polsce odnajdywać swoje życie na nowo, ale przede wszystkim także tej pomocy, którą świadczymy za granicę, ciągle jeszcze w Ukrainie. Ten rok też dla Kościoła w Polsce, tak jak dla całego Kościoła powszechnego, wiązał się z kolejną fazą tak zwanego procesu synodalnego. Przeżywaliśmy ten synod o synodalności, który zaproponował papież Franciszek w relacjach diecezjalnych, w relacjach ogólnopolskich, czyli w spotkaniach, bo głównie chodziło o to, żeby to, co jest rzeczywistością Kościoła, a więc Kościoła jako wspólnoty, w której każdy ma swoje miejsce, żeby ożywić, nie tyle zmieniając i oczekując zmian strukturalnych w Kościele, ile właśnie oczekując zmian relacji wzajemnych w Kościele. I myślę, że temu w głównej mierze służy proces synodalny, żebyśmy wracali wciąż do Kościoła jako wspólnoty, do Kościoła, który jest wspólnotą wspólnot, do Kościoła, który otwarty jest przede wszystkim na nasze relacje. Będzie on przeżywany w wymiarze kontynentalnym, też Polacy będą mieć tam swój udział, bo i nasze syntezy, i nasza obecność na tym spotkaniu w Pradze mają przyczynić się do tego, że także w tej relacji europejskiej poczujemy się jako wspólnota Kościoła, który kroczy naprzód. W naszej archidiecezji z kolei ten rok był szczególnie rokiem błogosławionym pod znakiem ikony jasnogórskiej pielgrzymującej po parafiach, po wspólnotach naszej archidiecezji. Rozpoczęliśmy to pielgrzymowanie uroczystość świętego Wojciecha i przeszło 240 wspólnot parafialnych zostało objętych tym nawiedzeniem Maryi. Prymas tysiąclecia błogosławiony Stefan kardynał Wyszyński, który był inicjatorem tego pielgrzymowania w roku 1957, wtedy ono się rozpoczęło w naszej ojczyźnie, nazywał tą wędrującą Matkę Bożą świętą Bożą wędrowniczką, pokazując, że to przyjście Maryi z Jasnej Góry buduje też naszą wspólnotę Kościoła. Dostrzegliśmy, jak wielu ludzi zgromadziło się na modlitwie, na czuwaniu, na nabożeństwach. Wielu także pewnie po tym okresie COVID-u, po tym okresie lęku też związanym właśnie z chorobą, z obawą przed zarażeniem, powróciło do wspólnot parafialnych. Myślę, że nie tylko na to samo wydarzenie, że będzie to owocowało także w ciągu całego roku. Parafie archidiecezji oczekują na nawiedzenie Matki Bożej i 19 lutego zakończy się ono w katedrze. To spotkanie z Maryją myślę, że było taką szansą na ożywienie wiary wielu z nas. Myślę, że to był i jest wciąż dla nas czas błogosławiony. Wpisuje się w to również 25-lecie pielgrzymki Jana Pawła II, to, które przeżywaliśmy w roku 1997, a więc związane z milenium męczeńskiej śmierci świętego Wojciecha. I tutaj w szczególny sposób chcemy jeszcze raz przyjąć to dziedzictwo, które jest związane z osobą Ojca Świętego, zwłaszcza tutaj w Gnieźnie, z tymi korzeniami, na które papież nam wskazywał, z naszym chrztem, ale też z Gnieznem jako miejscem swoistego pomostu między wschodem i zachodem, gdzie papież Jan Paweł II upominał się o te dwa płuca Kościoła, wschodnie i zachodnie. Wiemy, jak bardzo dzisiaj w kontekście wojny w Ukrainie, jak bardzo w kontekście też Ukraińców, którzy przychodzą do nas, którzy są prawosławnymi w większości, Ważne jest, byśmy tymi dwoma płucami oddychali, by Kościół rozumiał, co znaczy te dwa płuca wschodu i zachodu. Wchodzimy też w ten czas Nowego Roku z taką refleksją nad samym Kościołem. Biskupi zaproponowali motto tego roku: wierzę w Kościół Chrystusowy. Chodzi bowiem o to, abyśmy nie tyle chcieli kochać Kościół i starali się rozumieć, w jaki sposób budować wzajemne relacje w Kościele, ale też, żebyśmy dobrze rozumieli, czym Kościół jest, a może lepiej, kim jest Kościół. Kościół, który jest wspólnotą uczniów zgromadzonych wokół Jezusa Chrystusa. Kościół, który nie jest jedną z wielu organizacji charytatywnych, nie jest jedną z instytucji lepiej czy gorzej zorganizowanych, nie jest rzeczywistością jakimś NGO-sem w Polsce, który ma takie czy inne społeczne zadania, ale Kościół, który jest wspólnotą ludzi wierzących, zgromadzonych wokół Jezusa Chrystusa, Kościół wspólnotą świeckich i duchownych, tych, których Chrystus wokół siebie gromadzi i których prowadzi, jak mówi nam nauczanie Kościoła, Kościół, który jest w Chrystusie niejako sakramentem. Nie jest to ósmy sakrament, ale jest niejako sakramentem, czyli na obraz sakramentu. Kościół jest znakiem i narzędziem, który jednoczy ludzi z Panem Bogiem i między sobą. I stąd też konieczność wciąż, by ten znak był czytelny, czyli świadectwa w Kościele, świadectwa duchownych i świeckich, świadectwa naszej wierności Chrystusowi, wierności Bogu i stąd też to narzędzie, czyli to, co w Kościele otrzymujemy poprzez posługę słowa i sakramentów, które nie tylko w jakiś subiektywny sposób mogą nas kierować ku Bogu, ale które pozwalają nam dawać udział w tym, co jest rzeczywistością Bożą.
W ten oraz następny weekend kopię obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej można nawiedzać w samym Gnieźnie. Zapraszają siostry Palotynki z gnieźnińskiego Domu pod Lasem. Na społeczno-kulturalną mapę Poznania wróciła Galeria u Jezuitów. I właśnie tam, 28 stycznia, charytatywny koncert kolęd, z którego dochód zostanie przeznaczony na pomoc dla Ukrainy. Biletem wstępu są cegiełki, a w czasie koncertu będzie można kupić także rękodzieło i przedmioty artystyczne. Ale to nie jedyna w ostatnich miesiącach inicjatywa jezuitów na rzecz Ukrainy. Z ojcem Grzegorzem Dobroczyńskim rozmawiał Jacek Butlewski.
Ulica Szewska, ojcowie jezuici, ten fragment Poznania często przyciąga Ukraińców. Ukraińcy tutaj od dłuższego czasu przychodzą. Jak im pomagacie?
Zbiegły się z początkiem tego napływu uchodźców dwie inicjatywy. Jedna związana z tym miejscem dokładnie, czyli z istnieniem poradni psychologiczno-duchowej i powstała inicjatywa, żeby stworzyć jakiś projekt pomocy tego rodzaju dla uchodźców. A druga inicjatywa to się zbiegło myślenie kościelne o duszpasterstwie dla migrantów i dla uchodźców. I po spotkaniach, naradach w gronie szeregu osób zainteresowanych, z duchownych, zostało ustalone i taka była decyzja, zgoda księdza arcybiskupa Stanisława Gądeckiego, aby tutaj stworzyć punkt duszpasterstwa. Ponieważ już przybył też z falą uchodźców kapłan, ojciec Iwan Dziuba, ksiądz prawosławny Cerkwi Prawosławnej Ukrainy, z wszystkimi pełnomocnictwami od swoich zwierzchników, więc była okazja, żeby mogły się odbywać liturgie regularne, także posługa sakramentalna. I to zaistniało i zaraz od początku, właściwie z największą falą mamy do czynienia od ukraińskiej Wielkanocy, czyli to było 2 tygodnie po naszej, w kwietniu tego roku. Rozpoczęły się te regularne msze święte, co niedziela i w Wielkie Święta. I także ksiądz Iwan, ojciec Iwan jest do dyspozycji w naszej poradni, gdy chodzi o porady duchowe, no i udziela sakramentów chrztu i małżeństwa. Wystarczy powiedzieć, że jeżeli chodzi o chrzty, to do końca roku udzielił 60 chrztów, co jest znacznie więcej niż na przykład w parafii Farnej. Parafia Farna, jak słyszałem raport w Sylwestra, to było 40 kilka chrztów dzieci.
Zawsze chrzest jest takim momentem optymistycznym i obrazującym to, że nawet w nieszczęściu coś dobrego się dzieje.
Tak, oczywiście i to są przeszczęśliwe osoby, rodzice tych dzieci, ale jednocześnie daje daje do myślenia, że to są dzieci malutkie, w tej chwili to już zrodzone w Poznaniu czy w Polsce, ale zwłaszcza na początku, kiedy to były dzieci ledwo co narodzone, jeszcze późną wiosną i w lecie, że zawsze miałem taką świadomość tego, że to były kobiety w zaawansowanej czasami ciąży, które uciekały przed wojną. Więc w tym jest piękno nowego życia i nadziei, ale jednocześnie dramat tego, co się działo w tym czasie, w historii tych osób, tych ludzi.
Tej nadziei może będzie troszkę więcej. Końcówka stycznia to koncert dla Ukraińców. Co dokładnie się wydarzy?
W tym miejscu dzieją się różne piękne rzeczy i jest szereg inicjatyw i pomysłów na to, żeby stworzyć tutaj punkt spotkania międzykulturowego i międzywyznaniowego. I jednym z takich momentów będzie 28 stycznia koncert kolędowania wspólnego. Mieliśmy taki wewnętrzny moment radosnego kolędowania, świętowania podwójnie Bożego Narodzenia w terminie naszym zachodnim katolickim i potem prawosławnym. I teraz będzie to wybrzmienie, trochę takie karnawałowe, jednocześnie jeszcze bożonarodzeniowe. Będzie 5 różnych zespołów churalnych. Będzie jednocześnie aukcja rękodzieła czy innych dzieł sztuki, także pochodzenia ukraińskiego. No i nie może zabraknąć też potraw, a więc wypieki czy jeszcze inne kulinaria ukraińskie, zapewniam, są znakomite, bardzo smaczne, więc wszystkich zapraszamy do przybycia do Galerii u Jezuitów 28 stycznia.
Wstęp bezpłatny, płatny, czy są bilety cegiełki?
Są bilety cegiełki, skromne 10 zł wystarczy, żeby też zasilić tę inicjatywę, bo cokolwiek będzie poza pokryciem kosztów organizacyjnych, jakimkolwiek zyskiem, dochodem, to wszystko pójdzie na pomoc dla Ukrainy.
Wojna cały czas trwa, bombardowanie. Widzieliśmy ostatnie przypadki w Dnieprze, między innymi. Te pieniądze cały czas są potrzebne. To nasze wsparcie. Troszkę osłabiła się ta fala być może pomocy, ale nie powinno tak być, prawda?
Trzeba nam pamiętać, te wiadomości, które docierają, są i wstrząsające, zarazem bardzo motywujące, a najbardziej motywuje bliskość spotkań z osobami, które stamtąd przybyły i nie mogą wrócić do swojej ojczyzny, bo po prostu często tego domu już nie ma i czekają na pokój, na zaprzestanie działań wojennych. Potem przyjdzie czas odbudowy, nie wiadomo jak długo to może trwać. No dość powiedzieć, że panie terapeutki, które tworzą zespół w poradni dla Ukraińców, każda z nich pozostawiła swego męża tam. To ich też rodzina czy syn jednej pani znajduje się teraz w którymś z oddziałów w Donbasie. Więc jest wiele niepokoju, wiele lęku i potrzeba takiego wsparcia zarówno w tym wymiarze materialnym tam, ale to jest też nasze wsparcie bardzo konkretne, duchowe, solidarność z tymi ludźmi, którzy są tutaj, żeby im było też łatwiej, że nie są pozostawieni sobie sami, że otaczamy ich troską i solidarnością.
Informacje techniczne. Parę dni nasza rozmowa przed koncertem jest emitowana, natomiast tak technicznie 28 godzina
16.
Galeria u Jezuitów odnowiona, odświeżona. Zresztą wszystkie obiekty jezuickie przeszły ważny remont.
Jest ciepło.
Co zawsze było problemem.
Co zawsze było problemem. Nie ma żadnej wilgoci, jest przytulnie po prostu, no i jest ta przestrzeń do pełniejszego wykorzystania. Pandemia oprócz tego stanu poprzedniego, to jeszcze nam pandemia dużo rzeczy poblokowała, czy uniemożliwiała jakieś planowanie konkretnych działań, więc teraz jest czas w środku zimy na wiosnę.
Rozmawialiśmy o Ukraińcach, ale warto na koniec podkreślić to, że Galeria u Jezuitów wraca na kulturalną mapę, na kulturalno-społeczną mapę Poznania, bo tutaj odbywały się ważne wystawy, także religijne, pamiętam wystawę Ornatu chociażby.
Już są konkretne plany, zamierzenia.
A jednym z pierwszych wydarzeń jest właśnie koncert ukraiński.
Tak, to jest jedno z pierwszych wydarzeń. Później, miesiąc później, dokładnie 24 lutego będzie wernisaż związany też z Ukrainą, pod tytułem bardzo znaczącym Po piąte nie zabijaj, to znaczy Po piąte, w domyśle mamy przykazanie nie zabijaj, to będą dzieła sztuki także twórców ukraińskich w samą rocznicę wybuchu wojny, a dzień później odbędzie się wieczór modlitwy i wspomnień w kościele naprzód, o godzinie 19 modlitwa i po tej modlitwie potem w galerii znowu śpiewy churalne, wspomnienia z przeżyć osób, które przeszły ten dramat, czy dalej go przeżywają, i też momenty modlitwy, zapowiedział swoją obecność ksiądz arcybiskup Stanisław Gądecki. Też zapraszamy gorąco.
dlaczego dzisiejsza Ewangelia wypełnia się w konkretnym życiu. O tym już teraz nasz stały rekolekcjonista, dominikanin ojciec Dawid Grześkowiak.
Szczęść Boże, kochani. Chociaż jest jeszcze styczeń i pewnie czasem jeszcze śpiewamy kolędy, to w liturgii mamy okres zwykły, niedziela zwykła, kolor zielony, jeśli chodzi o szaty. Ale tak się akurat dobrze składa, że dzisiaj wracamy do tekstu proroka Izajasza, który czytaliśmy podczas pasterki w Wigilię Bożego Narodzenia. I tekst Izajasza to jest też taki powrót do przeszłości, bo my wracając z pamięcią do tej pasterki, niektórzy z nas może byli, może niektórzy nie, może ten tekst jest dla niektórych z was całkiem obcy, ale to jest właśnie ten tekst, który zapowiada wydarzenia, które miały miejsce i te 2000 lat temu, kiedy narodził się właśnie zapowiadany Mesjasz, który przyniósł to światło. Potem czytamy dosłownie wypełnienie tego słowa proroka Izajasza, który zapowiadał, że naród kroczący w ciemnościach ujrzy światło wielkie, i tam wspominał ziemię Zabulona i Neftalego, wspomina Galileę, krainę pogan, że tam pojawi się światło i rzeczywiście Pan Jezus tam przyszedł. Przyszedł jako Jezus Chrystus, Zbawiciel, Bóg, człowiek, ale też ten, o którym mówimy, że On jest światłością ze światłości. I w jakimś sensie to słowo wypełniło się, ale można powiedzieć, że wypełnia się nadal i jeszcze będzie się wypełniać. Słowo Boże ma tę wspaniałą taką właściwość, że ono jednocześnie mówi nam o jakiejś przeszłości, rzeczywistości, wydarzeniach dla nas starożytnych. Jednocześnie opowiada o tym, jak te zapowiedzi różnych proroków się wypełniały, ale jednocześnie mówi nam też coś o naszym teraźniejszym życiu i o naszej przyszłości. I mi się wydaje, że warto też tak myśleć o Słowie Bożym, że ono jest żywe, a więc może wypełnić się w moim życiu. Głęboko wierzę, że w sercu każdego, który z wiarą czyta Słowo Boże, to Słowo w nim żyje. Można powiedzieć, tak długo w nim żyje, aż się wypełni. Aż te obietnice, które znajdujemy, to wszystko, co gdzieś usłyszymy w modlitwie tym Słowem, to się nam wypełni. Pan Bóg tego chce. I dzisiejsze Słowo jest też takim Słowem, które wypełniło się w konkretnym życiu. Ja bym chciał, żebyśmy spojrzeli też na życie Piotra, bo kiedy czytamy, że Pan Jezus przyszedł do tej Galilei pogan, do tej ziemi Neftalego, Zabulona, to przyszedł też w okolice, tam gdzie mieszkał Piotr. On też był z Galilei. I mamy właśnie w tej wersji dłuższej dzisiejszej Ewangelii scenę powołania apostołów, między innymi Piotra, który z tej Galilei był i dał się poprowadzić też Panu Jezusowi. On też nam pokazuje, jest dla nas taką postacią, która nam może coś powiedzieć o nas samych, że w tej historii Piotra mogę się jakoś odnaleźć, może jestem na jakimś jej wczesnym jeszcze etapie, a może już coś więcej się w moim życiu wydarzyło w relacji ze mną i z Panem Bogiem. I ten Piotr jest, jakby można powiedzieć, w nim, w jego życiu wypełnia się ta obietnica i dlatego też w naszym życiu te Boże obietnice, które dzisiaj możemy właśnie wyczytać w tym Słowie, też mogą się wypełnić. Spójrzmy jeszcze z uwagą na tę zapowiedź, na to proroctwo Izajasza. O co tam chodzi, co on zapowiada i też w jakim kontekście trochę mówi. Wydaje mi się, że takim punktem wyjścia w tej pięknej zapowiedzi czasów mesjańskich jest coś, co jest bardzo trudne. Czyli ciemność, a wcześniej nawet upokorzenie, że te kraje Zabulona i Neftalego przez swoją historię w jakiś sposób, tak też politycznie zostały upokorzone, zdobyte, podbite. I też ta ciemność, która obrazuje jakiś taki czas może jakiegoś zagubienia, zabłąkania człowieka, ludzi, którzy gdzieś szukając Boga, nie mamy tego w tym fragmencie, ale kilka wersetów wcześniej mamy takie słowa, że tam jest głód, klęska, a nawet przeklinanie Boga, że On gdzieś zostawił swój naród, no ale też trochę to jest tak, że ten naród zostawił Boga, odszedł od Niego i sam pogrążył się w tej ciemności. I dla takich właśnie ludzi, którzy gdzieś doświadczają tego głodu, ciemności, upokorzenia, klęski jakiejś, to słowo jest przede wszystkim skierowane. I myślę, że warto spojrzeć też na swoje życie. Może to nie nazwiemy tego klęską, bo to bardzo duże słowa. Może nie ma w nim nawet wielkiego głodu. Może nie jest aż tak nawet ciemno. Może nie doświadczamy upokorzenia, ale w jakimś stopniu pewnie znajdziemy w tym, co jest naszą codziennością, coś, co jest trudne, co nam jakoś wadzi, co jest może jakimś delikatnym nawet cierniem. I wtedy mogę dopiero usłyszeć to słowo, że Pan, który przychodzi ze swoim światłem, On to wszystko chce uzdrowić, chce przynieść Tobie pokój, chce przynieść Twojemu sercu uzdrowienie. I Pan Bóg też jest nazwany jako światło wprost, bo tutaj mówimy, że Izajasz zapowiada, że naród kroczący w ciemnościach ujrzy światło wielkie. Nie nazywa tego światła jeszcze Panem Bogiem, ale odpowiedzią na te pierwsze czytanie z proroka Izajasza jest psalm, który zaczyna się właśnie słowami. Psalm piękny, psalm 27. Pan moim światłem i zbawieniem moim, kogo miałbym się lękać? Bóg, który przychodzi jako światło i Bóg, który jest w swoim słowie obecny, a nawet jak czytamy przecież u świętego Jana, że słowem Boga jest jego jednorodzony Syn, ten, którego posłał na świat Pan Jezus, nasz Zbawiciel. I że to wołanie takie, Pan moim światłem, ale też przyjdź Panie do mnie jako światło, to jest otwarcie się na to, żeby to słowo zaczęło się też w moim życiu wypełniać. A jak to było z apostołami, a konkretnie z świętym Piotrem? No właśnie, święty Piotr był też z tej Galilei. Galilea, czyli dosłownie, po hebrajsku to jest Galil Hagoim, czyli dosłownie ta kraina pogan. Galilea, miejsce, gdzie mieszkali Żydzi, ale mieszkali też poganie, oni się jakoś wymieszali. I te obyczaje, przestrzeganie prawa też było bardzo takie luźne. Wykopaliska pokazują, że prawdopodobnie też dom świętego Piotra był bardzo blisko synagogi, ale jednocześnie żyjąc między poganami, sam był prawdopodobnie, zanim spotkał Jezusa, no takim letnio wierzącym Żydem. I wtedy Pan Jezus przychodzi w te krainy głosić Królestwo Boże, przychodzi tam mówić o miłości Ojca i spotyka apostołów, powołuje ich, mówi: pójdźcie za mną. No musiało być coś niesamowitego w Jezusie, że nawet ludzie, którzy niespecjalnie, mówiąc tak kolokwialnie, nie po drodze im było czasem z Panem Bogiem, weszli na drogę zbawienia. Że ta droga ich życia stała się drogą ukrytą chwałą, jak to mówi Pismo. Że Piotr jakoś uwierzył słowu, coś zobaczył w Jezusie. Jakiegoś może nawet proroka, nie od początku widział w nim Boga. Ta wiara w nim jakoś wzrastała w miarę jak przebywał z Jezusem, jak widział, kto to jest. Widział jego cudowne też działanie, nie tylko głoszenie właśnie, ale też cuda. I to jakoś budowało jego wiarę. Ale żeby to się stało, też Piotr musiał dać się pociągnąć temu światłu. Musiała się dokonać też taka decyzja w jego życiu nawrócenia. I tak, kiedy myślałem, że bardzo często, ja sam, ale pewnie to jest też wasze doświadczenie, jakoś zwlekamy z nawróceniem. Pewnie tak, dokonało się może czasem, ja też tak mówię, że w moim życiu dokonało się w pewnym momencie nawrócenia, ale im dłużej żyję z Panem Bogiem, tym widzę, że i coraz więcej rzeczy we mnie wymaga tego nawrócenia. I czasem to nawrócenie utrudnia taki brak nadziei, że już zawsze tak będzie, że to są moje wady, że nie potrafię ich zwalczyć. I to jest też błędne myślenie, ale czasami wydaje się, że kiedy się nawrócę, to będzie mi gorzej i trudniej, że to będzie się wiązało z jakimś trudnym życiem. Tymczasem to, co pokazuje przykład świętego Piotra, to jest fragment z jego listu, kiedy on pisze już jako właśnie głowa Kościoła do ludzi, że skoro poznaliście, jak słodki jest Pan, no to trwajcie przy Nim. Ale żeby tak napisać, to najpierw samemu musiał poznać, że Pan jest słodki, że nawrócenie się do Boga to jest doświadczenie słodyczy, pokoju, czegoś przyjemnego. A czasami myślimy, że to właśnie będzie trudne i to nas zniechęca. I Piotr później pisze w tym liście dalej, a prawdopodobnie sam tego doświadczył jakoś na sobie. Wy jesteście wybranym plemieniem, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem Bogu na własność przeznaczonym, abyście ogłaszali dzieła potęgi tego, który was wezwał z ciemności do przedziwnego swojego światła. Wy, którzyście byli nie ludem, teraz zaś jesteście ludem Bożym, którzyście nie dostąpili miłosierdzia, teraz zaś jako ci, którzy miłosierdzia doznali. I oby to słowo nas jakoś porwało, abyśmy rzeczywiście zapragnęli tej słodyczy Pana, abyśmy chcieli doświadczyć tego przedziwnego Jego światła, przestali chcieć być jakimś nieludem, ale być w pełni wartościowymi ludźmi, którzy żyją miłością, którzy dostąpili miłosierdzia i nieustannie wzrastają w tej Bożej miłości. I tego wam bardzo serdecznie, z całego serca życzę, ale także i sobie. I jak zwykle też dobrej niedzieli. Amen.
Ojciec Dawid pięknie puentuje nasze dzisiejsze spotkanie. My oczywiście również życzymy Państwu dobrej niedzieli. Łukasz Kaźmierczak i Paweł Kretkowski. Do usłyszenia za tydzień, tuż po godzinie 12.
Między niebem a ziemią.